Komentarze Radia Gdańsk.
Już tylko kilka dni czeka nas do rozpoczęcia szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w komentarzach Radia Gdańsk. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie i witam także komentatorów. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Karol Gac, portal dorzeczy.pl i tygodnik Do Rzeczy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie da się przerwać łańcucha zakażeń, uruchomić gospodarki bez masowej akcji szczepień. Tak mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej Mateusz Morawiecki. Czy tak jest rzeczywiście? Maciej Kożuszek.
Oczywiście tutaj trzeba pamiętać o tym, że zawsze jest tak, że patrzenie na szczepienia, szczególnie taką szczepionkę, z którą mamy do czynienia, która rzeczywiście bardzo szybko weszła na rynek, co powinno być raczej argumentem optymistycznym, to znaczy, że jednak w całej tej sytuacji, w której wielu zarzucało ekspertom, środowisku medycznemu, że nie było przygotowane. Ta jedna rzecz rzeczywiście chyba się udała, że bardzo szybko, w przeciwieństwie do innych szczepionek, udało się ją opracować. Natomiast jakby patrząc trochę ze zrozumieniem na te sondaże, które mamy w Polsce, ile osób, bo one rzeczywiście są bardzo niepokojące, ile osób nie chce się szczepić, no to że zawsze, nie tylko przy tej szczepionce, ale przy wszystkich, pamiętać zawsze trzeba o tym czynniku, że rządzący, którzy patrzą na całą populację, czy ci, którzy zarządzają publicznym zdrowiem, są za nie odpowiedzialni, patrzą na to w ten sposób, że patrzą na zasadzie pewnych statystyk. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jeżeli zbyt duża grupa ludzi nie będzie chciała się zaszczepić, no to będziemy mieli do czynienia z tym, że ta szczepionka będzie dużo mniej efektywna i ten efekt zbiorowej odporności, czy stadnej odporności, jak to się mówi, nie zostanie osiągnięty. I dla kogoś, kto patrzy na to właśnie z takiego lotu ptaka trochę, to trochę nie ma znaczenia, czy ta szczepionka będzie skuteczna w 80%, czy w 90%, czy w kilku przypadkach, mówiąc już tak brutalnie, pojawią się jakieś negatywne efekty uboczne, bo liczy się właśnie ta statystyka i wyszczepienie wystarczającej liczby populacji, żeby cały system nasz zdrowia, który oczywiście już jest w tej chwili bardzo mocno obciążony przez COVID-19 i leczenie pacjentów z silnymi albo ze słabszymi objawami, ale takich, którzy wymagają hospitalizacji, to patrzy na to właśnie ta premier chociażby Morawiecki czy minister zdrowia patrzą na to z tego punktu widzenia. Natomiast trochę się nie można dziwić osobom, które boją się tego szczepienia w takim sensie, bo oni patrzą z punktu widzenia swojego. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że ta szczepionka ma 80% skuteczności, nie jest do końca, nie mamy pewności, czy nie będzie efektów ubocznych, to ludzie myślą, może inni się zaszczepią, może dzięki temu, że na przykład inni się zaszczepią, pierwsi podejmą to ryzyko, bo chyba jakby społecznie jest takie postrzeganie, że ta szczepionka łączy się z pewnym ryzykiem, to ja będę miał ten sam efekt, bo skorzystam właśnie z tego efektu, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli że inni się zaszczepią, będzie choroba się mniej przenosiła i ja z tej tarczy skorzystam, tak jak w przypadku innych chorób mamy taką sytuację, że ludzie nie zaszczepieni korzystają z tej tarczy, którą tworzą ludzie zaszczepieni pośrednio, bo po prostu nie ma tej transmisji choroby. Natomiast oczywiście wydaje mi się, że tak, no, że podjęcie tego ryzyka, obojętnie jak je oceniamy, bo mimo wszystko wydaje mi się, że niektórzy przesadzają stwierdzeniami, że ta szczepionka jest jakaś straszna, niesprawdzona i tak dalej, jest w pewnym sensie wyrazem jakiegoś patriotyzmu. Oczywiście też w sytuacji trochę takiej komunikacyjnie niejasnej, no bo też trzeba powiedzieć przecież uczciwie sobie, że chociażby z Wielkiej Brytanii docierają do nas takie doniesienia, że nie wiemy na przykład, czy szczepionka będzie chroniła przed tym nowym szczepem, że być może będzie, być może nie będzie. I sam fakt, że tak szybko ona została wprowadzona, no jest związany też z tym, że jej działanie nie zostało przetestowane na sporych populacjach. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście w tej sytuacji, gdzie my nie ważymy sobie tylko swojego indywidualnego ryzyka, ale też to, czy od tego, jak szybko ten program szczepień zostanie przeprowadzony, zależy też na przykład to, jak szybko życie wróci do normy, to moim zdaniem jest decyzja racjonalna indywidualnie do podjęcia i ja oczywiście za nikogo nie będę odpowiadał, ale ja taką decyzję indywidualnie bym podjął, tym bardziej...
I zaszczepi się pan.
i zaszczepię się, natomiast jakby, tak jak powiedziałem, rozumiem tych, którzy mają pewne obawy, natomiast wydaje mi się irracjonalne podejście osób, które jednocześnie mówią, że te wszystkie obostrzenia są bez sensu, że należy z nich zrezygnować, że powinniśmy wrócić do normalnego życia i jednocześnie mówią, że nie należy się szczepić. No, a takich osób jest bardzo sporo, bo zwykle to są krytycy tej polityki. No, jakby istota tego jest taka, że po to były lockdowny, że czekaliśmy właśnie na tą szczepionkę, że czekaliśmy na coś, co może alternatywnie nam pozwolić na to, żeby w jakiejś perspektywie czasu zablokować rozprzestrzenianie się choroby. Więc wściekłość na lockdowny i jednocześnie niechęć do szczepionki jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, bo wydaje mi się, że to jest właśnie najszybszy sposób na to, żeby uniknąć długotrwałych lockdownów.
No i to jest właśnie taka sytuacja wykluczająca się, ale chyba bardzo ważna jest polityka informacyjna, bo ja na przykład czytałem wypowiedź profesora Włodzimierza Guta, znanego wirusologa, który mówi, że tych skutków ubocznych ta szczepionka nie ma, ona była zresztą nie opracowywana od tego roku, ale od wielu lat. To były inne wirusy o nazwie SARS. I pytanie do Karola Gaca. Czy polityka informacyjna tutaj naprawdę będzie decydująca, jeśli chodzi o to, ile osób będzie chciało się zaszczepić?
Ona na pewno będzie fundamentalna, biorąc pod uwagę to, o czym przed chwilą mówił mój przedmówca. Zresztą ja się podpisuję praktycznie pod wszystkim tym, co zostało powiedziane przed chwilą. Polityka komunikacyjna będzie musiała być po pierwsze bardzo, bardzo szeroka. Po drugie będzie musiała być spójna. No nie, może nie będzie mogło być tak, że na przykład jeden minister powie tak, drugi minister powie zupełnie coś innego, że to wszystko nie będzie się spajać, a niestety takie przypadki miały miejsce w przypadku chociażby wprowadzenia obostrzeń czy przy innych sprawach, więc ta kampania informacyjna będzie musiała być poprawiona, będzie musiała być lepsza i tutaj rząd już zapowiedział, że ta kampania informacyjna będzie masowa z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod, środków, mediów masowych, nie masowych, społecznościowych, elektronicznych, że wezmą w niej udział celebryci i etc., etc. I trudno się dziwić, bo patrząc na sondaże, patrząc na badania, jak duży procent Polaków nie chce się zaszczepić, no rząd tutaj ma pewien problem, bo rzeczywiście, aby szczepionka była efektywna, to musi się zaszczepić odpowiedni procent społeczeństwa. No i teraz pytanie tak naprawdę jest kluczowe, czy ci, którzy deklarują, że nie zaszczepią się, jaki procent z nich jest takimi twardymi przeciwnikami szczepionki? Innymi słowy, do ilu osób ta kampania w ogóle nie trafi z założenia, ci ludzie się nie zaszczepią, a na przykład ile procent z tych osób, które deklarują, że się nie zaszczepią, na przykład jest sceptycznych, bo ma jakieś wątpliwości i na przykład pod wpływem argumentów zmienią zdanie, tak? Bo tak jak już zresztą przed chwilą powiedział redaktor Kożuszek, część z tych wątpliwości, znaków zapytania jest jak najbardziej zasadnych. Tutaj nie ma się co dziwić, że część społeczeństwa obawia się o swoje zdrowie i uderzył mnie bardzo taki sondaż Kantaru, bodajże już nie pamiętam dla kogo, ale z którego wynikało, że bardzo duża część, chyba nawet ponad 50% ludzi najbardziej się boi skutków ubocznych szczepienia na koronawirusa niż samej choroby i jej objawów. No to pokazuje, że tak naprawdę te lęki są i nie wiemy też oczywiście wszystkiego o tej szczepionce, bo to jest dopiero nowum, a więc dopiero wszyscy będziemy obserwować i te skutki ewentualne uboczne i to, na ile ta szczepionka będzie działać, czy na ten nowy szczep, czy na w ogóle na koronawirus jak długo. To są wszystkie pytania, na które dopiero poznamy odpowiedź. No, ale sytuacja jest ekstraordynaryjna. Cały świat jest w tym samym miejscu. Szczepionka dopiero wchodzi. Wszystkie rządy tak naprawdę czekały na tę szczepionkę. Temu była podporządkowana ta polityka, którą prowadziły rządy europejskie, nie tylko rząd polski. Więc tutaj absolutnie tak. Ta kampania informacyjna będzie kluczowa. No i trudno się też dziwić, że rząd będzie próbował przekonać do tego jak największą część społeczeństwa, bo patrząc tak ogólnie, patrząc tak rzeczywiście z lotu ptaka, z punktu widzenia rządu, gospodarki, no to będzie kluczowa sprawa, więc nie ma się co dziwić, że na pewno będą wprowadzane na przykład jakiegoś różnego rodzaju zachęty do tego, aby ludzie się szczepili i szczepili, etc., etc., no bo z punktu widzenia rządu ta szczepionka daje jakieś prawdopodobieństwo, zapewne wysokie, temu, że pandemia koronawirusa się skończy. No więc jeżeli to jest takie remedium, jeżeli to jest lekarstwo, które aktualnie jest chyba jedynym lekarstwem, które ma zapobiegać, a nie leczyć, no to teraz trudno się dziwić, że rząd nie będzie korzystał ze wszelkich możliwych instrumentów po to, aby właśnie przekonać społeczeństwo do szczepienia.
To pytanie do Macieja Kożuszka. Unia Europejska rozpocznie szczepienia kilka tygodni po takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada. Czy to jest ostrożność ze strony Unii, czy nieudolność?
Znaczy ja myślę, że nie, to nie jest... Znaczy racjonalne byłoby to stwierdzenie, że rozpoczynamy chwilę później, no bo jesteśmy, korzystamy z doświadczeń tych, którzy już tą szczepionkę zastosowali. Gdyby wydarzyła się ewentualnie jakaś katastrofa, która, no jej prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale jakieś tam jest, no to mielibyśmy to doświadczenie. Natomiast w przypadku Unii Europejskiej, ja raczej wydaje mi się, że to jest kwestia pewnej takiej biurokratycznej inercji. No to jakby patrząc na doświadczenie Unii Europejskiej, to bardzo często wiele inicjatyw, takich jak chociażby podejmowanie decyzji o pomocy humanitarnej, państwa takie, które nie funkcjonują w ramach takiej właśnie skomplikowanej struktury międzynarodowej, podejmowały te decyzje szybciej, no bo to jest kwestia decyzji podjętej przez władze wykonawcze i ona może być podjęta szybko. W Unii Europejskiej niestety mamy taką sytuację, że często taka decyzja wymaga międzyrządowych negocjacji, do tego te instytucje też nie działają najszybciej i takie są tego konsekwencje, bo nie wydaje mi się, żeby ten proces biurokratyczny, który w Unii został przeprowadzony i tak w szybszym tempie niż wielu biurokratów by sobie tego życzyło, kogokolwiek przed czymkolwiek zabezpieczył. To jest raczej takie przesuwanie papierów z jednej strony biurka na drugą. Przy czym ja uważam, tak już, żeby nie uderzać w te antyunijne tony za bardzo, to akurat w tym przypadku nie wiem, czy to nie jest tak, że trochę jednak my korzystamy na tym. Znaczy nie wiem, czy to jest tak rzeczywiście, że ponieważ sam ten program szczepień będzie trwał pewnie miesiące tak naprawdę, to te kilka tygodni opóźnienia no, tak strasznie nie będzie miało wpływu na jego efektywność. A tak jak powiedziałem, ewentualnie będziemy mogli widzieć już, jeżeli, tak jak powiedziałem, jest bardzo niskie prawdopodobieństwo tego, ale gdyby była sytuacja, w której rzeczywiście zaczynają się pojawiać problemy albo efektywność tej szczepionki jest poddawana wątpliwość, no to będziemy mogli ewentualnie zmienić swoje podejście.
I jakoś zareagować. To teraz pytanie do redaktora Gaca o obostrzenia. Rząd wprowadził nowe obostrzenia, w tym tak trudne dla wielu Polaków, jak zakaz poruszania się w sylwestrową noc, czy zakaz wychodzenia dzieci do 16 roku życia bez opieki dorosłych, czy jakichś starszych opiekunów. Czy te obostrzenia są potrzebne teraz na ten okres świąteczno-noworoczny?
No patrząc na to, że te obostrzenia, które do tej pory wprowadzono, już wcześniej nie przyniosły aż takiego efektu, jakie przynieść by mogły, mam na myśli to, że oczywiście one są dotkliwe i rzeczywiście tutaj wiele branż zostało wyłączonych, ale ten wskaźnik zakażeń nadal jest relatywnie wysoki. No i rząd, obawiając się trzeciej fali koronawirusa, chociaż to tylko taka nazwa umowna, no ale przyjmijmy ją na potrzeby naszej rozmowy, biorąc pod uwagę, że są święta Bożego Narodzenia, biorąc pod uwagę, że są ferie, no rząd postanowił zareagować tak, nie inaczej, czyli wprowadzając te nowe obostrzenia, łatając po części pewne luki, które powstały, no bo na przykład w przypadku hoteli, tak, zamknięto hotele, ale wcześniej uchylono taką furtkę z powodów, że mogą być otwarte i przyjmować gości z powodów podróży służbowej.
No, było to wykorzystywane.
No właśnie, było to wykorzystywane i na przykład tutaj usunięcie tej luki, no jest jak najbardziej reakcją na to, co się wydarzyło. No oczywiście możemy dyskutować, czy część z tych rzeczy jest zasadna, czy nie. Czy na przykład ten taki zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową jest zasadny, czy nie. I oczywiście zawsze można szukać dziury w całym, ale ja też patrzę trochę szerzej w kontekście europejskim. No i patrząc na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, to i tak te obostrzenia, które zostały wprowadzone w Polsce, one nie są zbyt dotkliwe. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że w wielu państwach i tak mamy już godzinę policyjną, że nie można nawet wychodzić z domu, że to życie społeczno-gospodarcze jest ograniczone w dużo większym stopniu. No nie jest tak, że tutaj w Polsce nagle dzieje się nie wiadomo co. No oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ten spadek liczby zakażeń był jak największy, żeby ta liczba rzeczywiście była jak najmniejsza. No ale zobaczymy, czy to przyniesie skutki. No i trochę też mam wrażenie, że rząd niejako reaguje doraźnie. Reaguje trochę tutaj na bieżąco, no tak jak chociażby sytuacja z Wielką Brytanią, tak? No, trzeba było reagować natychmiast, tak jak natychmiast zareagowały inne państwa, no i można się zawsze zastanawiać, czy te obostrzenia, czy te konkretne czy będą pomocne, czy nie. No, jeżeli kwestia stoków, no to jest odpowiedź moim zdaniem po prostu na kwestię ferii, żeby tutaj ludzi jakoś nie kusić, żeby znowu nie omijać tej sytuacji, żeby nie grać taką trochę ciuciubabkę, tak? Czyli z jednej strony wprowadzamy coś, ale z drugiej strony jest to omijane po wielokroć. No i to są trudne pytania z tego względu, że przecież na drugiej szali, jeżeli spojrzymy na te obostrzenia, no są też przedsiębiorcy, są ludzie, którzy prowadzą pewne branże, więc się nie dziwię też, że część próbowała w jakiś sposób przeżyć i to są trudne wybory, do których musi dokonywać rząd, czyli znaleźć złoty środek między ochroną służby zdrowia a ochroną gospodarki. Wydaje mi się, że nie jest to nadmierne, nie jest to czymś, co wychodzi poza ten standard w Unii Europejskiej, no i mam nadzieję, że oczywiście przyniesie to oczekiwane efekty. No ale też pytanie zawsze można postawić, co z tą mapą drogową, tak zwaną mapą drogową, którą jeszcze niedawno przedstawiał minister zdrowia i premier Mateusz Morawiecki. Tam były konkretne wskaźniki, które miały być takimi punktami w zależności od tego, jak się ich będą przekraczane, że będziemy wchodzić lub wychodzić do konkretnych stref. No i patrząc na te obecne liczby, no powinniśmy być w innym miejscu niż jesteśmy. No i tutaj zmierzam do tego i to nam się łączy z tym pierwszym pytaniem, z tą polityką informacyjną. Ona powinna być spójna. Ja rozumiem oczywiście, że nie da się przy tak dynamicznej sytuacji zaplanować wszystkiego, ale moim zdaniem powinno być jednak więcej tłumaczenia i nawet jeżeli coś się zmienia, to powinno być tutaj bardziej szerokie tłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, z czym to się wiąże, do czego dążymy, aby unikać takich sytuacji, że no, wychodzą politycy, mówią, że będzie tak i tak, no i tak na dobrą sprawę koniec.
No Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, mówił na wiosnę, że w momencie, kiedy rozpocznie się proces szczepień, nie będziemy musieli chodzić w maseczkach, więc zobaczymy, jak to będzie. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, dziękuję panu bardzo.
Dzięki.
I Karol Gac, portal dorzeczy.pl, tygodnik do rzeczy.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Pozdrawiam wszystkich, Jarosław Popek, do usłyszenia.